Kraju, ale również w innych krajach, w krajach europejskich, w krajach na całym świecie, wspólnie razem stają przed Panem Bogiem w jednej modlitwie, w modlitwie, która wyraża jedność. I za to chcę również dziękować Bogu i myślę, że za to możemy dziękować Bogu, że możemy się jednoczyć. Niezależnie od naszych nazw, niezależnie od tego, w jakich miejscach się spotykamy, jaki mamy kolor skóry, możemy stanąć razem przed Bogiem i modlić się za tymi, którzy potrzebują modlitwy Kościoła. I kiedy jest taki dzień jak dzisiaj, też może zachodzą takie pytania, dlaczego Bóg pozwala na cierpienie? Dlaczego jest cierpienie? Dlaczego są prześladowania? Dlaczego człowiek potrafi zrobić coś takiego, jak zabić drugiego człowieka? Dlaczego dla jakiejś ideologii, często religijnej ideologii, ktoś mówi, że jacyś ludzie nie mają prawa istnieć? I jaki jest tego wszystkiego cel, jaki jest tego wszystkiego sens, dlaczego Bóg na to dozwala? Takie pytania się w nas rodzą. Ja powiem, że nie wiemy. Moglibyśmy się zmierzać z tematem cierpienia, moglibyśmy się nad nim pochylić, jednak ostatecznie ci, którzy pochylają się nad tematem cierpienia, dochodzą i pochylają się nad tajemnicą cierpienia, nad tą tajemnicą, którą nie jesteśmy w stanie wgłębić. Wiemy tylko tyle, że cierpienie pojawiło się wówczas, kiedy jako ludzie przekroczyliśmy bezpieczne granice Edenu. I wiemy, że od tamtego momentu, kiedy Adam i Ewa przekroczyli te granice, cierpienie się zaczęło. I cała Biblia, kiedy pochylamy się, jest przepełniona tym, że ludzie znosili cierpienia. I nie omijało to również tych, którzy chodzili z Bogiem. Autor listu do Hebrajczyków mówi, że ci, którzy byli ludźmi wiary, ponosili katusze, nie przyjąwszy uwolnienia, doznawali nienawiści i biczowania, kajdan i więzienia, kamienowano ich i przeżywano piłą. Przebijano mieczem, słudzy Boga błąkali się po pustyniach i górach, jaskiniach i rozpadlinach ziemi, nie mieli gdzie się schronić. I autor tego listu dodaje na koniec, że świat nie był ich godzien. I drodzy, w ten sposób również byli prześladowani apostołowie. Taką śmiercią prześladowczą zginął Szczepan, zginął Jakub, zginął Piotr. Prześladowany był Paweł apostoł. Więcej, prześladowany był ten, którego chcemy naśladować, ten, któremu chcemy służyć, ten, do którego zwracamy się w naszych modlitwach, Jezus Chrystus. On również zginął śmiercią prześladowczą. Śmiercią, która zaprowadziła go, cierpieniem, które zaprowadziło go na Golgotę. I dzisiaj, drodzy, historia się powtarza. Ci, którzy naśladują Jezusa Chrystusa, również znoszą prześladowania, również znoszą cierpienia. I dzisiaj może media o tym milczą. I przez to, że media o tym milczą i że o tym też może często się nie mówi, często też nie mamy tego świadomości, w jaki sposób nasze siostry, nasi bracia znoszą prześladowania. I w takich krajach jak Pakistan, czy Arabia Saudyjska, czy komunistyczna Korea, za już posiadanie Biblii można trafić do więzienia. Nie tylko do więzienia, ale i ludzie w tych krajach są mordowani. Nie tylko mordowani, ale i torturowani. I kiedy nieraz dochodzą do mnie informacje, w jaki sposób nasze siostry, nasi bracia, bo tak chciałbym, abyśmy dzisiaj mówili nie tylko o chrześcijanach, ale o tych, którzy są częścią Kościoła, którzy są częścią naszego ciała, wspólnego ciała, bo tak naucza Słowo i właśnie tak chcemy patrzeć na Kościół. Jesteśmy wspólnym ciałem nie tylko w tej wspólnocie, jak tutaj się zgromadzamy, ale jesteśmy wspólnym ciałem w tym wymiarze Kościoła na całym świecie. I Kościół cierpi i chcielibyśmy dzisiaj pochylić się nad tą sprawą. I możemy sobie zadać pytanie, ktoś może sobie zadać pytanie, co my możemy zrobić dla prześladowanych chrześcijan? Co możemy zrobić dla naszych sióstr i braci, którzy cierpią? I ja chcę dzisiaj powiedzieć, że możemy być domem. Domem dla tych, którzy cierpią. Prześladowani często nie mają domów. Często pozbywani są domów. Często pozbywani są wszelkiej pracy, często trafiają i żyją w jakimś ubóstwie i w biedzie, albo żyją w więzieniach. Natomiast Pan Jezus mówi, że ci, którzy Go naśladują, będą mieć wiele domów. Będą mieć wielu przyjaciół, będą mieć wielu braci, będą mieć wielu bliskich. I my jesteśmy do tego zobowiązani, aby w naszych sercach uczynić dom. Dom dla tych ludzi, aby w naszych sercach uczynić tą przestrzeń, w którym będziemy pamiętać o tych, którzy są prześladowani. Ale nie tylko będziemy pamiętać, ale użyjemy to, w czym możemy trwać. Użyjemy modlitwy i w tej modlitwie wybudujemy dom, ten duchowy dom dla tych, którzy cierpią. I ktoś może powiedzieć, co ja mogę zrobić? Jaki mam wpływ na takie kraje jak właśnie Korea Północna, Chiny, Egipt, Pakistan, Nigeria? Jak ja mogę pomóc im? Drodzy, chcę powiedzieć, że po ludzku nie możemy zrobić nic. Po ludzku nie mamy żadnego wpływu, aby zatrzymać prześladowania, aby wpłynąć na reżim islamski czy na aparaturę komunistyczną, która prześladuje chrześcijan. Natomiast chcę powiedzieć, że jako chrześcijanie, tak jak się tutaj zgromadzamy, nigdy nie jest tak, że nie możemy zrobić nic. I chcę powiedzieć, że zawsze możemy coś zrobić. I tym, co możemy zrobić, to możemy się modlić. To możemy zwrócić się do tego, który czyni mieszkanie w naszych sercach. To możemy czynić tą posługę zwrócenia się do Boga, który mieszka w nas, który uczyni w naszych wnętrzach świątynię Jego Ducha Świętego. Ale też możemy i powinniśmy, i do tego jesteśmy, myślę, zobowiązani, aby nasze serce nie było tylko miejscem, w którym mieszka Bóg, ale miejscem, w którym mieszka człowiek. Miejscem, w którym mieszkają nasze siostry i nasi bracia. I dlatego, drodzy, chciałbym dzisiaj do tego zachęcać, do takiej modlitwy, może której wyrazimy, że chociaż nie rozumiemy cierpienia. Że chociaż nie rozumiemy, dlaczego dzisiaj Kościół znosi takie prześladowania. Że chociaż może nie rozumiemy, dlaczego nas, nawet w tej społeczności, dotykają cierpienia. Dotykają choroby, nieuleczalne choroby. Dlaczego zmagamy się z chorobami. Może dlaczego też nie rozumiemy, dlaczego tak Pan Bóg zarządził, że przez drogę cierpienia, że przez drogę cierpienia Jego Syna, Jezusa Chrystusa, otwarła się dla nas droga zbawienia. Że chociaż tego nie rozumiemy, to chciejmy dziękować Bogu za to, że ostatnim słowem nie jest cierpienie. Bo za słowem cierpienie kryje się słowo nadzieja. Kryją się Boże obietnice. Kryje się obietnica przyjścia Pana Jezusa, obietnica Jego Królestwa. I Paweł Apostoł w liście do Koryntian mówi takie słowa, że zewsząd cierpienia znosimy, lecz nie poddajemy się zwątpieniu. Żyjemy w niedostatku, lecz nie rozpaczamy. Znosimy prześladowania, lecz nie czujemy się osamotnieni. Obalają nas na ziemię, lecz nie giniemy. Nosimy nieustannie w ciele naszym śmierć Jezusa, aby życie Jezusa objawiło się w naszym ciele. I to jest to, co chciałbym dzisiaj powiedzieć. Może można nas powalić. Może się wydaje nawet temu światu, że z chrześcijanami można zrobić wszystko, co się podoba. Można ich zabić. Ale ostatecznie nie można ich zabić. Ponieważ ostateczne słowo, które zostanie wypowiedziane, to będzie słowo, które wypowie Bóg. To będzie słowo, które będzie słowem zmartwychwstania, słowem wypełnienia się obietnicy zmartwychwstania, słowem wypełnienia się obietnicy przyjścia Jezusa. I za to możemy i chcemy dziękować Bogu. Drodzy, w tym świecie, w którym żyjemy, świecie, który jest pogrążony w chaosie, świecie, który jest pogrążony w niezrozumiałym dla nas nienawiści człowieka do człowieka. I może nawet dobrze, że tego nie widzimy, bo niektórzy, którzy są bardziej wrażliwi, być może by nie mogli patrzeć na takie sceny. I być może nie mogliby też o tym słuchać. Natomiast chcemy i chciejmy dzisiaj modlić się i wypatrywać w tej modlitwie dnia naszego wyzwolenia. Modlić się za tymi, którzy potrzebują naszej modlitwy. Chcemy spojrzeć na tą modlitwę, że ta modlitwa będzie czynieniem właśnie dla naszych sióstr, dla naszych braci domu schronienia. Że będzie uruchomieniem tej tajemnicy mocy, której też często nie rozumiemy. Tej tajemnicy, której nie widzi, nie możemy zobaczyć naszymi oczyma, ale wierzymy, że modlitwa ma moc. Chcemy może w tym też niezrozumieniu cierpienia zaufać. Czytamy Księgę Hioba, tam również zmaga się ta postać z cierpieniem. I kiedy, jeszcze tego nie czytaliśmy, kiedy Bóg odpowiada Hiobowi, to sam Bóg nie odpowiada i nie dotyka tego tematu, a mógłby dotknąć tematu, dlaczego Hioba to wszystko dotknęło. Jednak Bóg mówi mu, gdzie byłeś, Hiobie, kiedy ja stwarzałem świat. I może nawet w samym Słowie Bożym, nawet w tej Księdze Hioba, która zapisana jest najdłuższa mowa Pana Boga, też nie ma odpowiedzi na to pytanie. Tą odpowiedź uzyskamy, być może uzyskamy z łaski Bożej, kiedy przyjdzie Jezus. Natomiast możemy dzisiaj, i do tego jesteśmy zobowiązani też, aby zaufać temu, który jest ponad nami, a przede wszystkim też, aby pamiętać. Jeruzalem, jeśli zapomnę o Tobie, niech o mnie zapomni moja prawica. Niech język mi przysnie do podniebienia, jeśli nie będę pamiętał o Tobie. Drodzy, nie możemy zapomnieć o Jerozolimie, nie możemy zapomnieć o Kościele, nie możemy zapomnieć o prześladowanych. Jeśli zapomnimy, to Bóg sprawi, że kamienie będą wołać. To Bóg sprawi, że to sami będziemy tą solą, która wywietrzeje i na nic się będzie zda. Jesteśmy powołani do tego, aby uwrażliwiać się na temat naszych potrzeb, na temat potrzeb tutaj, naszego Kościoła, ale też na potrzeby tych ludzi, których nie znamy, których nie widzimy, których nigdy nie widzieliśmy, ale w którymi jesteśmy złączeni, w których jesteśmy złączeni Duchem Chrystusa Jezusa, w których jesteśmy jednym organizmem, organizmem ciała Chrystusa. Jesteśmy współczłonkami i tak jak w naszym ciele cierpi, czy boli nas coś, to na to zwracamy uwagę, ponieważ nie możemy przejść obok tego, gdy boli nas ręka, gdy boli nas noga, gdy mamy ból głowy. I w taki sposób popatrzmy dzisiaj na naszych bliskich, na naszych braci, na nasze siostry. Wznieśmy modlitwę do Boga i módlmy się o to, aby był tym, który będzie pociechą, aby był tym, który będzie tym, który chociaż upadamy, to nas podnosi. To sprawia, że ci, którzy być może są teraz w więzieniach i są samotni, to nie będą samotni, nie będą osamotnieni, bo Bóg dotknie ich też również przez błogosławieństwo naszej modlitwy.
Ja bardzo się cieszę z tego, że dziś możemy być właśnie w tym zgromadzeniu. O, nagle tak mniej się stało. I w tym zgromadzeniu, w tej społeczności, no niektórzy z was będą skazani na to, aby kolejny raz słuchać mnie. To znaczy słuchać mnie słów Pana, naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. A myślę, że to jest coś najpiękniejsze, najwspanialsze, kiedy mamy taką możliwość i taką przyjemność, taki przywilej właśnie czytać, rozważać święte Boże Słowo. A Boże Słowo jest błogosławieństwem, a Boże Słowo jest drogowskazem, a Boże Słowo jest pochodnią dla naszych nóg. Jeżeli Pan Bóg przez swoje Słowo mówi, to znaczy się, że On nas kocha. To znaczy się, że Jemu zależy na nas, na naszym życiu i właśnie dlatego mówi. Tak jak kochająca matka czy kochający ojciec, aby też zadbać o swoje dzieci, to coś ci rodzice mówią do swoich dzieci. Jakieś rady, jakieś wskazówki, jakieś podpowiedzi, czy też po prostu jakieś zapędy troszeczkę, powiedzmy, temperują w tym, aby te dzieci wyrosły, wzrastały no właśnie w swoim życiu jako najlepsze, co mogą osiągnąć. Pragnę dziś z wami, bracia i siostry, podzielić się wspaniałym urywkiem Bożego Słowa. Boże Słowo jest cudowne, jest kosztowne, bo to jest Boże Słowo, bo to jest Słowo naszego Pana Boga. Ale niemniej prorok Izajasz pozostawił takie kosztowne słowo zapisane w 25 rozdziale i chcielibyśmy teraz właśnie odczytać te urywki Bożego Słowa. Księga proroka Izajasza, 25 rozdział, może pierwszych 5 wierszy chcielibyśmy przeczytać. Panie, Tyś moim Bogiem. Będę Cię wysławiał i wielbił Twoje imię, gdyż dokonałeś cudów. Twoje odwieczne plany są niezłomną prawdą. Bo miasto obróciłeś w gruzy, warownie w rumowisko, twierdza zuchwalców nie jest już miastem i nigdy już nie będzie odbudowana. Dlatego czcić Cię będzie lud potężny, a miasto okrutnych narodów bać się Ciebie będzie. Gdyż byłeś schronieniem słabemu, schronieniem ubogiemu w jego niedoli, ucieczką przed powodzią, cieniem przed upałem. A wszak poryw gniewu tyranów jest jak ulewa w zimie, jak upał na zeschłej ziemi, wrzawę zuchwalców stłumiłeś, upał jak upał cieniem obłoku, przerwałeś pieśń zwycięstwa tyranów. Już mieliśmy czytane słowo z listu do Hebrajczyków, gdzie opisani byli nasi współbracia, nasze siostry, którzy uwierzyli w Boga, uwierzyli swojego Pana i trzeba było zapłacić najwyższą cenę. Swoje życie musieli złożyć w ofierze. Ale dla nich to słowo prawdy, tej obietnicy, tak dawno wyrażonej przez proroka Izajasza, również i dla nich to słowo było właśnie ich słowem. Panie, Tyś moim Bogiem. I ma, nie ma nic wspanialszego, nie ma nic cudowniejszego, nie ma nic piękniejszego niż właśnie nad treść tego słowa. Panie, Tyś moim Bogiem. Panie, Ty jesteś moim Bogiem i to jest moje, to jest Twoje, to jest nasze, ta prawda, to przekonanie, ta pewność, to jestestwo. Boże, czy Bóg jest moim, jest Twoim Bogiem. I w związku z tym to, co dalej jest napisane, ma sens. Bo gdyby Pan Bóg nie był Twoim, nie był moim Bogiem, to dalej te słowa opisane, że będę Cię wysławiał, będę wielbił Twoje imię, że dokonałeś wielkich cudów, że Twoje odwieczne plany są niezłomną prawdą, nie miałoby to żadnego sensu. Ale w momencie, kiedy Pan Bóg jest Twoim Bogiem, w momencie, kiedy Pan Bóg jest moim Bogiem, to właśnie to słowo ma sens w życiu każdego z nas, nadziei, wiary, ufności. Panie, Ty jesteś moim Bogiem. Jest tam zapisane jedno niesamowite słowo, które czytaliśmy, mianowicie twierdza zuchwalców nie jest już miastem i nigdy nie będzie odbudowana, bo Ty obróciłeś to w gruzy. A więc ten urywek Bożego Słowa mówi nam, czy to Słowo Boże mówi nam o twierdzach, mówi nam o miastach zuchwalców i tyranów. Twierdza jest miejscem strategicznym. Jest to, najogólniej mówiąc, miejsce, które służy jakiejś lub czyjejś obronie i w tym celu twierdza bądź te obronne miasta, warowne miasta zostały zbudowane. Natomiast wspomniane tutaj miasto czy miasta mówią o szczególnym zaangażowaniu się czy szczególnej gotowości do obrony. I prorok Izajasz właśnie o takim mieście, o takiej warowni nam tutaj wspomina i pisze. A więc Pan Bóg w tym słowie mówi tak, zuchwalcy, tyrani są przygotowani do swojej obrony. Ale jest też mowa, że Pan Bóg dokonuje cudu. I to jest ta piękna, wspaniała wieść, to jest ta cudowna nowina, że Pan Bóg dokonuje cudu właśnie tam, gdzie ci zuchwalcy, gdzie ci tyrani przygotowują, budują swoje warownie i swoje obronne miasta. I jest napisane, i niszczy te niezdobyte dla człowieka warownie. I prorok dalej dziękuje, prorok Izajasz, dziękuje Panu Bogu za wspaniałe i niezwykłe właśnie zwycięstwo. Pomyślmy na chwileczkę, czy zastanówmy się, z czego cieszył się Izajasz, bo tu jest napisane, dlatego będę Cię wielbił, będę Cię wysławiał. Z czego cieszył się Izajasz? Co było tak powodem, czy tematem jego radości? Czy również my, czytając to Boże Słowo, może inaczej, żyjąc w tych czasach, w których żyjemy, możemy podzielać radość wyrażoną właśnie w tym słowie przez Izajasza i wdzięczność Panu Bogu? Czy my również możemy, tak jak Izajasz, wielbić, wysławiać i powiedzieć, Panie Boże, Tyś moim Bogiem i sławię Ciebie i dziękuję Tobie. A więc oto temat tej radości i wdzięczności zapisanej tutaj w tym urywku Bożego Słowa, a ten temat brzmi tak. Twoje odwieczne plany czy prawdy są niezłomną prawdą. To nie człowiek, to jest Pan Bóg. I to słowo jest słowem Pana Boga, które brzmi, Pan Bóg mówi, moje, wymawia to Izajasz, prorok, i mówi, Twoje odwieczne plany, odwieczne prawdy są niezłomne, są prawdą. A więc, bracie, siostro, jeżeli w Panu Bogu pokładamy nadzieję, jeżeli Jemu ufamy, jeżeli do Niego się modlimy, to jest niezłomną, odwieczną prawdą wyrażoną przez Pana Boga, że On usłyszy, że On zobaczy, że On wysłucha, że On dopomoże, że On pobłogosławi. A więc niech będzie chwała Panu Bogu, że właśnie my również tak możemy zawołać i powiedzieć: Boże, wiem, jestem tego przekonany, że Twoje odwieczne plany i prawdy dotyczące także mnie, dotyczące tego zboru, dotyczące każdego swojego dziecka są niezłomną prawdą dotyczące każdego człowieka. I ci, którym się wydaje, że nie, ale dla mnie łaska Pana, łaska przebaczenia grzechów, łaska uwolnienia, nie, to nie dla mnie, dla innych tak. Nie, to nie jest prawdą, bo Boża prawda jest ta, że plany, prawdy Pana Boga są niezłomne. A więc to On, Bóg, tak powiedział, a Jego planów nikt nie jest w stanie zacienić czy zmienić. To jest wielką radością. To jest wspaniałą radością dla Kościoła, dla Ciebie, dla mnie, dla nas. Co to są te miasta i twierdze tyranów? To jest nasza niewola. To jest niewola człowieka w grzechu. To jest po prostu życie w grzechu. To są te twierdze, to są te miasta, które tyran, które on zły diabeł, szatan zbudował i w ten sposób chce oddzielić, niejako odgrodzić od łaski społeczności z Bogiem i z Panem, naszym Zbawicielem. We wspomnianym już księdze Hioba czytamy tam na temat na przykład bezbożności, na przykład 20 rozdział. Tam bardzo dużo pisze na temat bezbożności. A więc ludzie, którzy żyją z dala od społeczności z Pana Boga, którzy nie są pojednani z Panem Bogiem, Bóg nazywa ich bezbożnymi. Ich droga jest drogą zatracenia, wiecznego zatracenia. I tak dużo w Bożym Słowie jest na ten temat napisane. Czyli jeszcze mówiąc inaczej, te miasta, te twierdze tyranów, to życie w grzechu, to jest życie, egzystencja bez Pana Boga, bez społeczności z Panem Bogiem, z dala od miłosierdzia, od łaski, od Bożego błogosławieństwa. Dla jednego właśnie taką twierdzą mógł być alkohol. I ktoś w tym żył, ktoś nie mógł z tego się wyzwolić, to właśnie diabeł, szatan zbudował taką twierdzę, taką warowną basztę i w tym ten człowiek niestety żył. Dla innych może, mogą to być nieczyste myśli, może być to rozpustne życie, może być, mogą być narkotyki, pycha, mamona, kłótliwość, pogardzenia, gniew, no wielki katalog właśnie tego, co diabeł, szatan buduje, czyni w człowieku, aby odgrodzić od społeczności z Panem Bogiem. Ale te czy takie twierdze, no ludzie w jakiś sposób starają się zdobyć i starają się je zniszczyć, ale okazuje się, że są bez mocy, że są bezsilni, nie dają sobie po prostu rady z tym, aby przezwyciężyć, aby zniszczyć te twierdze i w ten sposób niestety niszczą swoje życie, niszczą rodzinę czy swoje również zdrowie. Zamiast Bożego pokoju, radości, to w głębi takiego człowieka, życiu, sercu, duszy znajduje się smutek, znajduje się bojaźń, lęk, trwoga, obawy. Ale Pan Jezus Chrystus przyszedł taki dzień, kiedy On jedyny i tylko On, wybawca, zbawiciel, przybliżył się do naszego życia, przybliżył się do naszego serca, do tych właśnie, którzy tworzyli te warownie, tworzyli te twierdze, i przyszedł Pan Jezus Chrystus. I tylko On, który jedynie miał moc, to On uwolnił nas, wyzwolił właśnie od brzemion, od konsekwencji tego grzechu, wyrwał nas z niewoli nałogów i spod mocy szatana, chociaż sami może tak wiele razy chcieliśmy czy próbowaliśmy, ale nie byliśmy w stanie. Ale On, Bóg, Pan przyszedł, stanął na drodze życia i mnie i nam dopomógł w tym, że przemienił nasze życie, że zburzył, że rozwalił te warownie, mocne, straszne warownie, i wtedy mogliśmy my powiedzieć: Panie, zaiste Ty jesteś moim Bogiem. Przedtem tego nie mogliśmy powiedzieć, ale w tym momencie, kiedy Pan Jezus nas odnalazł, stanął na drodze naszego życia, no wtedy mogliśmy zawołać: Boże mój i Panie mój. A więc runęły te niezdobyte szatańskie twierdze i to, co tu jest napisane, i nigdy nie będą już odbudowane. Jakaż kosztowna, jaka piękna, wspaniała obietnica właśnie dla tych jedynie, dla których Pan jest Bogiem. Tak jak Izajasz powiedział: Tyś moim Bogiem. Nie każdy tak mógł powiedzieć. I dziś niestety nie każdy tak może powiedzieć: Panie, Ty jesteś moim Bogiem, będę Ciebie wysławiał i będę wielbił Twoje imię, gdyż dokonałeś cudów. Nieco dalej, w 26 rozdziale, a w 4 wierszu jest napisane: ufajcie, to właśnie ci, do których należy ten przywilej: Panie, Tyś moim Bogiem, ufajcie powsze czasy Panu, gdyż Pan jest skałą wieczną. Skałą, na którym możemy budować naszą wiarę, naszą ufność, nasze zaufanie właśnie do Niego. Czytamy, Izajasz mówi, a więc dla tych, dla których Pan Bóg jest Bogiem, skończyły się triumfy zuchwalców, skończyły się triumfy tyranów, Bóg uciszył ich serca od wrzawy i możemy żyć w pokoju, możemy być w radości i w nadziei. I o tych twierdzach możemy powiedzieć, że runęły i nigdy więcej nie zostaną odbudowane. Alkohol, nikotyna, narkotyki, przekleństwa, cudzołóstwa, bałwochwalstwo, kłamstwa możemy wyliczać. I to jest ta obietnica, że te warownie nie będą już odbudowane, że Boże dziecko zmierza w innym kierunku, że Boże dziecko prowadzone Duchem Świętym żyje w kierunku, właśnie w tym kierunku: Boże, Ty jesteś moim Panem. Panie, Ty jesteś moim Bogiem. Potężne twierdze, które trzymają w niewoli miliony ludzi, a my, bracie, Ty, ja, bracie, siostro, my mamy w tym wolność. Zostaliśmy uwolnieni, zostaliśmy wyzwoleni. Czy to nie sprawia w nas radość? Czy nie pobudza, nie zachęca nas to do radości, uwielbienia i dziękczynienia? Ale, aby być tak szczerym, jednak zdarzają się i w życiu ludzi wierzących takie małe, pojedyncze twierdze, które stoją takie niewzruszone do dziś. Staramy się ich może nie zauważyć, może nie dostrzegamy ich, może za dużo, za wiele o nich nie chcemy myśleć, a co dopiero o nich mówić. No, takie zmilczenie, taka mowa zmilczenia, niby wszystko jest w porządku. I patrzymy, i obserwujemy, ktoś nas obserwuje, i możemy zobaczyć, możemy zauważyć, że w życiu czy młodych ludzi często ten tyran z twierdzy, która nazywa się pożądliwość ciała, zmysłowość czy żądza pieniędzy, właśnie w tym się objawia. I ten ktoś, brat nasz, siostra, nie daje sobie rady w tym zwycięstwa, pożądliwość ciała, zmysłowość, patrzenie, no bo inni, dlaczego nie ja? I okazuje się, że właśnie ten tyran stara się zwyciężać, stara się wtedy, kiedy przychodzi pokusa, okazuje się mocny i silny i niestety wielu młodych, może nie tylko młodych, ale w szczególności wielu młodych upada właśnie z powodu tego grzechu, z tej twierdzy, z tej baszty, którą on, diabeł, tyran, szatan wybudował i właśnie niestety ktoś przegrywa. O jakimś bracie możemy powiedzieć będącym w zborze, czy będących w zborach, możemy powiedzieć, że sprawia takie wrażenie bardzo pokornego, bardzo cichego, takiego miłego. Ale co się dzieje, kiedy przykładowo nadepniemy na ten przysłowiowy odcisk? Co się dzieje? Okazuje się, że zaczyna inaczej reagować. Okazuje się, że w życiu takiego człowieka jest jakaś twierdza, która pozwoli mu reagować właśnie jakąś agresją, czy gniewem, a czy nawet nienawiścią. Możemy zobaczyć grzech uprzedzenia. Niby takie niewidoczne, niby no, nikt tego nie zauważy. Ale jak reagujemy na brata, który akurat ma inaczej spojrzenie, inaczej myślenie niż ja? Jak reagujemy? No, okazuje się, że niestety ta twierdza tyrana, ona gdzieś jest tam zbudowana, że jeszcze nie pozwoliliśmy, aby właśnie ten, który ma moc, ten, który jest naszym Bogiem, aby on ją zlikwidował, zupełnie zniszczył całkowicie. I w tym niestety przegrywamy. Taką wrogą twierdzą może być również w życiu małżeńskim brak wzajemnego szacunku. No dziś niestety to w szczególny sposób możemy zobaczyć, jak młode małżeństwa są niszczone, jak młode małżeństwa są atakowane. Brak szacunku, to mąż pogardza żoną, to mąż nie jest w stanie sprostać czy obdarować miłością swoją żonę i odwrotnie. I z byle powodu jakieś sprzeczki powstają lub poważne kłótnie, mąż nie szanuje żony, ta mu odpłaca również w inny sposób. I to mówimy, to jest różnica charakteru. Ale to może właśnie nie jest różnicą charakteru, co jest przyczyną tego, ale jest to sprawa tej twierdzy, która jeszcze nie została zburzona właśnie w życiu takiego człowieka, czy w życiu takiej osoby. Pozwolę sobie teraz, bracia i siostry, przeczytać z urywka Bożego Słowa. Wspomniałem na temat małżeństwa i w jakimkolwiek zborze byśmy nie byli, to rozmawiamy na ten temat, bolejemy nad tym, jak rzeczywiście młode małżeństwa nie są, niektóre młode małżeństwa nie są w stanie sprostać ataką diabła i szatana. A Boże Słowo bardzo wyraźnie określa, jak małżeństwo winno wyglądać. To małżeństwo, które Pan pobłogosławi, to małżeństwo, które Pan Bóg będzie strzegł, będzie ochraniał. Jest wiele, wiele urywków Bożego Słowa właśnie na ten temat mówiące. Może z listu do Kolosan, 3 rozdział, chciejmy przeczytać może wiersz 19. Mężowie, miłujcie żony swoje i nie bądźcie dla nimi przykrymi. No takie proste, takie oczywiste, prawda? Mężowie, miłujcie swoje żony, kochajcie swoje żony. No to jest podstawa. No to jest podstawa egzystencji w małżeństwie. Miłość, miłość męża do swojej żony. Dalej i nie bądźcie dla nich przykrymi. Wielki obowiązek, wielkie zadanie dotyczące męża. Ale też i wcześniej jest jeden wiersz napisany na temat żon. Żony, bądźcie uległe, bądźcie poddane mężom swoim, jak przystoi w Panu. O, to już taki temat troszeczkę. No dziś uległość to nie jest dobry temat, ale tak Pan Bóg sobie zażyczył. I nie wolno nam tego przestawiać czy zmieniać. Żona według Pisma Świętego, tak Pan powiedział, ma być uległa, ma być poddana właśnie swojemu mężowi. I dlatego to, co wcześniej przeczytałem, mąż ma kochać swoją żonę, mąż ma miłować swoją żonę, a nie wykorzystywać tego, że ona, miłująca Pana, chcąca podobać się Panu, będzie poddana, będzie uległa właśnie swojemu mężowi. Możemy w liście Piotra również przeczytać podobny urywek Bożego Słowa. Trzeci rozdział 1-4. Podobnie wy, żony, bądźcie uległe mężom swoim, aby, jeżeli nawet niektórzy nie są posłuszni słowu, dzięki postępowaniu kobiet bez słowa zostali pozyskani, ujrzawszy wasze czyste i bogobojne życie. A ozdobą waszą niech nie będzie to, co zewnętrzne, trefienie włosów, złote klejnoty lub strojne szaty, lecz ukryty wewnętrzny człowiek z niezniszczalnym klejnotem łagodnego i cichego ducha, który jedynie ma wartość przed Bogiem. I zobaczmy znowuż takie oczywiste, takie konkretne, bardzo proste słowo, co do którego w zasadzie no, nie ma jakiejś alternatywy. Tak Pan napisał i tak powinniśmy żyć, będąc w małżeństwie, jak żona, jak mąż ma się zachować, ale też i co jest wolą Pana Boga, w jaki sposób mamy być świadectwem, zachętą właśnie dla współmałżonka, z którym jesteśmy związani. Czy to słowo ostatnie, które tutaj czytałem, jak chrześcijanin ma wyglądać, jak chrześcijanin ma się zachowywać przed obliczem Boga, przed obliczem świętego wszechmogącego. I zwiastujemy Boże Słowo, i głosimy słowo właśnie w tym kierunku po to, aby ci, którzy jeszcze, w których życiu jeszcze ta twierdza nie została zburzona, jeszcze po prostu ona jest, aby to zostało uczynione, aby ta twierdza została zburzona, aby ona została rozwalona dla życia w pokoju, w radości, dla współ takiego przebywania w pokoju i w radości. Nie mamy takiej mocy, siły sami w sobie, ale Izajasz mówi, Boże, Tyś jest moim Bogiem, Tyś jest moją mocą. Panie Boże, to Ty rozwaliłeś, zburzyłeś te warownie, to te Twoje odwieczne plany są niezłomną prawdą. A co jest tą niezłomną prawdą? Że Pan Bóg kocha każdego człowieka, że Pan miłuje wszystkich ludzi, że Pan, Jego wolą jest, aby każdy, kto doznał łaski społeczności z Panem, doznał mocy uwolnienia i mocy przebaczenia grzechów. Jak można podejść, albo jakie jest rozwiązanie, gdy właśnie idzie o ten problem warowni tych zuchwalców, warowni tyranów. W zasadzie są dwie grupy, są dwie możliwości. Pierwsza grupa to są ludzie, są tacy, którzy dali się przekonać, niestety, ale diabłu, szatanowi, że tak w ich życiu musi być, że nie potrzebują żadnej zmiany, że tak jak żyją, jest dla nich to wygodne i z tym się pogodzili. I to oczywiste, że może chcieliby mieć jakiś ład w swoim życiu, odnosić zwycięstwa, ale nie są w stanie sami uczynić i z tym temu się jako poddali i z tym tak żyją. Ale jest też i druga, inna grupa, to są ludzi, to są ci, którzy widząc taki stan rzeczy swojego życia, po prostu nie chcą się na to zgodzić, czy nie chcą się z tym zgodzić, aby te, nazwijmy to, warownie, te twierdze w ich życiu pozostały, czy były, czy tkwiły. I podejmują walkę, walkę za walką, modlą się, poszczą, starają się żyć w czujności, w trzeźwości duchowej, no szukają, mówiąc inaczej, jakiejkolwiek możliwości czy sposobu, aby zburzyć, aby rozwalić właśnie każdą twierdzę w zasięgu czy w ramach swojego życia. I wtedy Pan Bóg daje wyzwolenie. I wtedy Pan Bóg przychodzi z pomocą i Pan Bóg daje rozwalenie, burzy te warownie potężnych twierdz, nałogów, buntów, bo tylko Bóg Wszechmogący Pan, tylko On ma moc właśnie tego zburzenia i tego wyzwolenia. Ale z naszej strony musi być to pragnienie, ale z naszej strony to musi być ta postawa przed Panem Bogiem: tak, Panie Boże, Ty wiesz, że mi zależy na tym, że chcę inaczej żyć. Ty wiesz, Panie Boże, że chcę być wyzwolony z tego. Ty wiesz, Panie Boże, że nie chcę żyć dalej w ten sposób, czy właśnie z tym. I Pan Bóg daje moc do zwycięstwa. I Pan Bóg swoją łaską, mocą Ducha Świętego przychodzi i właśnie daje to nowe, to wyzwolone, to inne życie. Jeżeli, bracie, siostro, w Twoim sercu, duszy, życiu właśnie trwa zacięta walka z grzechem, czyli nie poddałeś się temu, że diabeł przychodzi i mówi: patrz na to, rób to, ale mówimy: idź precz, diable, szatanie, modlimy się: Panie Boże, ja nie chcę zasmucać Ciebie, ja nie chcę tak żyć, nie chcę, aby on, tyran, dyktował mi warunki. Chcę, Panie Boże, właśnie Tobie służyć, chcę, Panie Boże, tylko Twoją wolę wypełniać, to niechaj właśnie to słowo, które dziś czytaliśmy, na to słowo, na które dziś patrzymy, niech to słowo Ciebie zachęci, niech to słowo każdego z nas zachęci, wzmocni, posili, wleje nadzieję w Twoje serce, w nasze serce, to dziś Pan Bóg Wszechmogący mówi do Ciebie, mówi do nas, mówi do mnie z tego słowa: tą wrzawę zuchwalców stłumiłem, jak upał cieniem obłoku. Wyobraźmy sobie akurat dziś, kiedy jest ten czas jesieni, ale lato, kiedy jest niesamowity upał, skwar, kiedy pragniemy jakiegoś ochłodzenia i nagle pojawia się obłok. Jaka to jest ulga. I właśnie Izajasz używa takiego porównania: jak upał cieniem obłoku, tak, Panie Boże Wszechmogący, Ty wrzawę tych zuchwalców, tych tyranów stłumiłeś. I to jest realność. To jest realność, bo to mówi Bóg, bo to mówi nasz Wszechmogący Pan. A więc twierdza zuchwalców nie jest już miastem i nie będzie nigdy odbudowana. Zdumiewającym jest, kiedy czytamy historię Jozuego, kiedy Jozue z Izraelem zdobywali Jerycho. Te potężne mury, było fizycznie, nie było to możliwe do zdobycia. To były tak potężne mury, na których domy były budowane i tam mieszkańcy, tam ludzie mieszkali. Ale dla Pana Boga nie było rzeczą niemożliwą. tylko wystarczyło posłuszeństwo, wiara Jozuego i Izraela. I Pan Bóg mówi, będziecie obchodzić, przez sześć dni obchodzili jeden dzień, jeden raz na dzień, ale w siódmym dniu siedmiokrotnie obchodzili te mury i za siódmym razem, kiedy obeszli, kiedy Pan Bóg dał ten sygnał przez Jozuego, kiedy zaczęli trąbić na rogach i nagle te ogromne, te potężne mury, co się stało? Zostały rozwalone, zostały zburzone, a więc to miasto nie do zdobycia, ale nie dla Pana Boga, zostało rozwalone, zostało zburzone. Jaka radość była dla Izraelitów. Bracie, siostro, jaka radość będzie w Twoim życiu, kiedy Pan Bóg zburzy, rozwali tą twierdzę grzechu, niemocy, nieprawości w Twoim życiu. I w związku z tym następnie czytamy, jak prorok sławi Pana Boga, mówiąc, będę wielbił Twoje imię, gdyż Ty dokonałeś cudów. Będę wielbił Ciebie, Panie Boże, bo w moim życiu, bo w życiu moich bliźnich, bo w życiu moich najbliższych, Panie Boże, dokonałeś cudów. Bóg, Pan nasz, dokonuje cudów. Jakże często może oczekujemy od Pana Boga na cud czy na cuda, jakże często niestety narzekamy, że ich nie ma, że brakuje cudów właśnie w tych dniach, w których my żyjemy. Ale cuda są. Może ich nie zauważamy, ale cuda są, kiedy żył jeszcze brat Mrózek, kiedy z nim rozmawialiśmy, kiedy właśnie na ten temat rozmawialiśmy, on mówi dla niego, czy wtedy mówił dla mnie, cudem jest, jak patrzę, że kwiaty, kilka kwiatów rośnie obok siebie, a mają różne kształty, mają różne kolory i mają różne zapachy. To jest ewidentny cud. Z tej samej ziemi obok siebie rosną, w tej samej ziemi są zakorzenione, tą samą wodę czerpią, a każdy jeden jest inny, kształt, kolor, zapach. Dla niego to jest cudem. Ale możemy też i w takie przebywania, przeżywania bliskości, również możemy zauważyć cud w życiu małżeńskim, kiedy nagle oto zauważamy, że mąż inaczej odnosi się do swojej żony, że żona inaczej reaguje na słowo swojego męża. To jest cud. Może uważamy to za normalne, ale na przestrzeni minionych lat, kiedy tego brakowało, kiedy tego nie było, kiedy nie było możliwości wspólnego języka, dogadania się i nagle patrzymy, oto Pan Bóg przemienił męża, przemienił żonę. To jest cud. To jest cud, kiedy despotyczny mąż zaczyna okazywać cześć swojej żonie. To jest jakie piękne, wspaniałe, kiedy minęło tyle lat, a żona nie powiedziała do męża ciepłego słowa, ale nagle, dlatego że Bóg, Pan zniszczył, rozburzył tą warownię przez diabła wybudowaną przez szatana, to żona mówi do męża, kochany, miły. Przedtem nie było takiej potrzeby wyrażania się w ten sposób. To jest cud. To jest cud od Boga, od Pana. Cudem jest, kiedy młody chłopak, zresztą nie tylko młody chłopak, człowiek może wyrwać się ze szponów nieczystości, namiętności, grzechu. Przypominamy sobie młodego Józefa na dworze Potyfara, kiedy spotkała go ta niesamowita oferta ze strony diabła, szatana. O, jakżeż potężna to była ta twierdza wybudowana przez tego tyrana właśnie w postaci tego grzesznego ciała, ale też i mowy właśnie żony Potyfara. A co zrobił Józef? A Józef powiedział żadną miarą. Jakże mógłbym zgrzeszyć przeciwko mojemu Bogu, bo on w swoich myślach te warownie od razu starał się zniszczyć. Znaczy to, że te mocne warownie, może nawet te wielkie, duże miasta zuchwalców zostały zburzone i są burzone mocą Wszechmogącego Boga i Pana. I co więcej, i Pan Bóg daje obietnicę i nigdy już więcej nie będą odbudowane. Bracie, siostro, czy jest większa radość, czy jest źródło większej szczęśliwości, większego szczęścia niż właśnie to, niż właśnie ta obietnica, że Bóg zburzył te warownie, że już nigdy nie będą odbudowane w Twoim życiu, w moim życiu, w naszym życiu, że nasze życie może być jedynie życiem służby, ofiarowania się, miłości do naszego Boga, Pana, Zbawiciela. I dlatego każdy, kto tego doznał, wyznaje: Panie, Tyś moim Bogiem. I każdy, kto mówi te słowa: Panie, Ty jesteś moim Bogiem, to jego pragnieniem, jego dążeniem będzie, aby te wszystkie budowle diabła, szatana, aby były niszczone. Pamiętam modlitwę pewnego człowieka tutaj w tym zborze: Panie, opróżnij mnie. To jest właśnie ta modlitwa. Panie, nie chcę Ciebie zasmucać. Nie chcę, aby cokolwiek diabeł, szatan we mnie zbudował. Panie, opróżnij mnie. To jest właśnie to. Panie, chcę, abyś był moim Bogiem. I Panie, chcę Ciebie, tylko Ciebie chcę wysławiać, bo Ty dokonujesz, bo Ty dokonałeś cudu w moim życiu i w życiu każdego z nas. Kochani, tak jak tutaj dziś siedzimy, gdyby nie Boża łaska, gdzie dziś byśmy byli? Co dziś byśmy robili? Na pewno nie siedzielibyśmy tu na tym miejscu, w społeczności, przed obliczem Najświętszego, z pragnieniem, by śpiewać Panu Bogu na chwałę. Na pewno nie. Czy nie jest to cud? Cud Bożej zmiłowania, Bożej miłości, Bożej łaski? Na pewno tak. Zapewne tak. Czy jestem takim człowiekiem? Czy jesteśmy wszyscy, jak tu dziś jesteśmy zgromadzeni, że my możemy powiedzieć: Panie, Ty jesteś moim Bogiem? Jeżeli tak, to chwała Najwyższemu. A jeżeli nie, to znaczy się, że jeszcze te warownie diabła, szatana w Twoim życiu nie zostały rozwalone, nie zostały zburzone. To znaczy się, że jeszcze Duch Święty nie przekonał Ciebie o grzechu, o sądzie i o sprawiedliwości, Bożej sprawiedliwości. To znaczy się, że jeszcze nie doznałeś zbawiennej łaski Golgoty i miłości Pana Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Jeżeli dziś nie jesteś, chodzi o szczerość, bo my możemy wypowiedzieć te słowa, ale jeżeli dziś tak z głębokości serca nie możemy powiedzieć: Panie, Ty jesteś moim Bogiem, to znaczy się, że czeka mnie, czeka nas, czeka te osoby Bóg. Oczekuje na Ciebie Pan Bóg i puka do drzwi Twojego serca, bo On chce zniszczyć, zburzyć, rozwalić to, co diabeł zbudował. A diabeł buduje potężne baszty i twierdze, potężne miasta, aby odgrodzić Ciebie od tych wyciągniętych dłoni świętego Boga, Bożego Syna, aby Ciebie przytulić, aby Cię uwolnić od mocy grzechów, od następstw grzechów. To jest dzieło, które dokonał Bóg w Panu Jezusie Chrystusie na drzewie krzyża, na Golgocie, w Jego śmierci i w Jego zmartwychwstaniu. Panie, Tyś moim Bogiem, będę Cię wysławiał i wielbił Twoje imię, gdyż dokonałeś cudów, a Twoje odwieczne plany są niezłomną prawdą. Niechaj ta prawda tej niezłomności Wszechmogącego Pana Boga będzie udziałem w życiu każdego z nas, jak tu dziś jesteśmy zgromadzeni. Dla naszej radości, dla wiecznej radości, ale też i dla chwały i uwielbienia, dla czci naszego Boga, Pana, który jest w niebie. Amen. Amen.